Babago. Tytuł dzisiejszego kazania: nie niszcz naczyń tuż przed ucztą. Nie niszcz naczyń tuż przed ucztą. I moi drodzy, zaczniemy od fragmentu, który nie będzie głównym fragmentem, który dzisiaj będziemy omawiać, ale wprowadzi nas w pewną myśl. I to jest Księga Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, od 14 wersetu. Księga Kaznodziei Salomona, 9, od 14 do 16 wersetu. 9, 14 do 16. Było małe miasto, ludzi w nim niewielu. Nadciągnął król potężny, kazał otoczyć je wałem. W mieście przybywał człowiek mądry, lecz ubogi. On ocalił to miasto dzięki swej mądrości. Nikt potem jednak nie wspomniał tego ubogiego. Pomyślałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego pozostaje w pogardzie, a jego słów się nie słucha. Moi drodzy, w ogóle są dwie wersje tego tekstu. Ale te dwie wersje tego tekstu pokazują bardzo ciekawą rzecz, na którą za chwilę zwrócę uwagę. W każdym razie to, co dotyka mnie tutaj, to ten człowiek mądry, ale ubogi, który w pierwszej wersji ocalił miasto, ale później, pomimo tego, że to zrobił, ludzie o nim zapomnieli. Inaczej mówiąc, nie czerpali z jego mądrości. Lecz drugi wariant tego tekstu brzmi następująco. Było małe miasto, ludzi w nim niewielu, nadciągnął król potężny, kazał otoczyć je wałem. W mieście przybywał człowiek, mądry, lecz ubogi. Mógł on ocalić miasto. Nikt jednak go nie słuchał, bo był ubogi. Wiecie, jakąkolwiek wersję przyjmiemy za prawdziwą, pokazuje tu ten tekst bardzo ważną rzecz, że zarozumiałość ludzka, pycha ludzka, założenia wstępne mogą nas ograbić z relacji, która może sprawić, że przyjdzie do nas życie, ocalenie, zmiana. Niewłaściwe założenia tych ludzi w pierwszej wersji doprowadziło do tego, że pomimo tego, że on uratował to miasto, oni zapomnieli. Nikt już później nie czerpał z jego mądrości. Ale drugie założenie tego tekstu mówi tak, że był mądry człowiek, który mógł ocalić miasto, ale nikt go nie posłuchał, bo był ubogi. To założenie, że mądry człowiek nie może być ubogi, sprawiło, że nie zaczerpnęli z jego mądrości, która mogła ich uratować. Moi drodzy, zarozumiałość, niewłaściwe wcześniejsze założenia sprawiają to, że możemy zerwać albo nie dostrzec relacji, które przynosi nam Bóg ze swoimi rozwiązaniami, jak u tego ubogiego człowieka. Ponieważ z relacji, które w życiu mamy, może płynąć życie lub śmierć. I wiecie, i w sferze ludzkiej płynie życie lub śmierć. Zależy, kogo słuchasz. Kto ma twoje ucho, to ma twoje życie. Jeżeli masz relacje z właściwymi ludźmi, właściwe życie będziesz miał. Jeżeli masz relacje z niewłaściwymi ludźmi, będziesz miał niewłaściwe życie. W sferze duchowej również to się przekłada. Jeżeli nie będziesz miał relacji z Bogiem, a świat duchowy nie znosi pustki, to będziesz miał relację duchową, ale nie z Bogiem. I nie przyjdzie do ciebie życie. Ale jeżeli będziesz miał relację z Bogiem, to przyjdzie do ciebie życie. Dzisiaj, jeszcze raz przeczytam tytuł kazania: nie niszcz naczyń tuż przed ucztą. Ten tytuł nawiązuje do motta naszego kościoła, które jest: Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji. I chciałbym zachęcić was dzisiejszym słowem do tego, że będziecie, do tego, abyście mieli dobre, budujące relacje, abyście je szukali, abyście je nawiązywali, abyście w nich trwali i szukali w nich życia. Chcę, żebyście dbali o dobre relacje w swoim życiu, ponieważ to jest dobre dla was i dla tych ludzi, z którymi nawiązujecie relacje. Dlatego zaczniemy tekst bazowy, który nam o tym obrazowo powie. To jest tekst z drugiej Księgi Królewskiej, z 4 rozdziału od 1 do 7. Druga Księga Królewska, 4 rozdział od 1 do 7. Pewna kobieta, żona jednego z uczniów prorockich, poskarżyła się Elizeuszowi. Twój sługa, a mój mąż nie żyje. Sam wiesz, że był to człowiek żyjący w bojaźni Pana. Po śmierci męża przyszedł wierzyciel, by wziąć w niewolę dwoje moich dzieci. Elizeusz zapytał, co mogę dla ciebie zrobić? Powiedz mi proszę, co masz? Czy masz coś jeszcze w domu? A ona na to. Pozostał twojej służącej tylko mały flakonik z oliwą. Dobrze, odpowiedział. Udaj się zatem do wszystkich swoich sąsiadów i pożycz od nich puste naczynia. Zadbaj też, by tych naczyń nie było za mało. Za mało. Za mało. To akcentuję, bo do tego wrócimy. Potem wejdź do domu, zamknij drzwi za sobą i za swoimi synami nalewaj oliwy do wszystkich tych naczyń, a pełne naczynia odstawiaj. Kobieta odeszła, zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Oni podsuwali jej naczynia, a ona napełniała je oliwą. Przy ostatnim naczyniu powiedziała do syna, podsuń proszę następne. Lecz on odpowiedział, więcej naczyń nie ma. Wtedy też z flakonika przestała wypływać oliwa. Poszła więc i opowiedziała o tym mężowi Bożemu. A on na to, idź, sprzedaj oliwę i spłać dług. A z tego, co pozostanie, utrzymuj siebie i synów. Halleluja. Ciekawa historia. Historia pewnej kobiety, która była wdową. Wdową po uczniu prorockim. Wdową po mężu Bożym. Człowieku, który służył u Elizeusza, proroka Bożego, który uczył się u niego i umarł. A ona została sama. Do tej tragedii, że straciła męża, a dzieci straciły ojca, doszła następna tragedia. Przyszedł wierzyciel, człowiek, któremu winni byli pieniądze i powiedział, i chciał zagarnąć jej dzieci. Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach, jeżeli ktoś był dłużny, to brało się dzieci lub nawet jeszcze więcej członków rodziny po to, aby oni odpracowali to, co byli dłużni. I wiecie, jaka sytuacja, pomyślcie sobie. Straciła męża, jest w rozpaczy i ma w widoku stracenie dzieci. A dzieci znowu straciły ojca i za chwilę stracą matkę. Bardzo trudna sytuacja. Kobieta była niezmiernie zrozpaczona. Możecie, kobiety mogą wczuć się w tak szczególny sposób w rolę tej wdowy. Płakała, rozpaczała. Co ma zrobić? Pójdzie do Elizeusza. Przychodzi do Elizeusza i mówi, jaka jest jej sytuacja. I on jej zadaje pytanie. Bardzo męskie. W jaki sposób ci mogę pomóc? Ślepy czy co? Mogłaby kobieta pomyśleć. Ale to był facet, który konkretnie oczekiwał odpowiedzi na konkretne pytanie, ale tu nie ma tego, ale ja myślę, że po tym pytaniu była cisza. Po tym pytaniu było cisza i on zadał jej drugie pytanie. Co masz w domu? Co masz jeszcze? Co ci zostało? Ona mówi, że został mi flakonik z oliwą. Pomyślał, dobrze. Weź teraz, wyślij siebie, swoich synów, idźcie do sąsiadów i napożyczajcie jak najwięcej naczyń. Wyobraźcie sobie, idzie od jednego domu do drugiego i dzieci idą od jednego domu do drugiego i pożyczają naczyń, targają ze sobą naczynia. Dlaczego ma to zrobić? Dlaczego ma iść po te naczynia? Dlatego, że mąż Boży powiedział, że ma to zrobić. A ponieważ ona była mężem proroka, nauczyła się słuchać i być posłuszna Bożemu głosowi. Wiedziała, że warto to zrobić. Idź, napożyczaj te naczynia, a później zamknij się w domu i nalewaj oliwy do tych naczyń. Wiecie, do pustych naczyń, wielkich naczyń, mały flakonik miał nalewać. Wiecie, to dziwne jest. To jest dziwne polecenie. Wyobraźcie sobie. Dzisiaj byście mieli problem, ja bym powiedział, zróbcie to. Temu to już odbiło dokumentnie, byście sobie pomyśleli. I może dlatego, że byłoby to dziwne, byście powiedzieli nie. Ale co niektórzy, którzy by się przyzwyczaili do tego, że różne dziwne rzeczy się dzieją i wydarzają się i się sprawdzają, no to niektórzy by to zrobili. I zobaczyliby cud. I ta kobieta to zrobiła. Pożyczyła naczynia. Zamknęła się domu, zaryglowała. Wyobraźcie sobie taką zasuwę wielką. No, zamknęła się za sobą. Mąż powiedział, Boże, mam się zamknąć, więc się zamknęłam. Czyli nie chodziło o to, żeby nic nie mówiła? Chodziło o to, żeby nikt jej tam nie przeszkadzał w tym momencie, co się dzieje. I ona się zamknęła w tym domu i razem z dziećmi nalewała tą oliwę do naczyń. Wiecie, z tego flakonika lała, dzieci podsuwały te naczynia i cały czas oliwa się lała. Oni podsuwali te naczynia, cały czas oliwa się lała, podsuwali, aż wreszcie przestała się lać na słowo chłopca. Mamo, nie ma więcej naczyń. I oliwa przestała się lać, jest napisane. Ciekawe, nie? Flakonik z oliwą usłyszał słowo dziecka. I wiecie, co ta kobieta zrobiła? Mogła teraz zrobić coś takiego, no dobra, mam full oliwy, mogę sobie zrobić z nią, co chcę. Ale ona nie. Ona znowu poszła do męża Bożego i zadała mu pytanie, co teraz? On mówi, idź i sprzedaj to wszystko. I z pieniędzy, które będziesz miała, spłać dług i utrzymuj się. I to jest niesamowita historia ratunku dla tej kobiety. Niesamowita historia ratunku dla tej kobiety. I ja chciałbym, aby ta historia ratunku dla tej kobiety pokazała nam coś ważnego. Moi drodzy, skupmy się na pewnym stwierdzeniu. Pożycz naczynia i zadbaj, aby nie było za mało. Pożycz naczynia i zadbaj, aby nie było za mało. Co tam się dzieje? Wiecie, pożycz naczynia i zadbaj, aby nie było za mało, to głos, to myśl, która mówi, że zmiana trudnej sytuacji u wdowy była wynikiem. Jeszcze raz. Zmiana trudnej sytuacji u wdowy była wynikiem. Wynikiem czego? Po pierwsze, wynikiem wiary, że Bóg przemawia. Wynikiem wiary w tego, że Boży głos można usłyszeć. Wynikiem wiary tego, że Bóg może powiedzieć coś konstruktywnego do naszego życia. Po drugie, zmiana trudnej sytuacji była wynikiem jej posłuszeństwa Elizeuszowi. To jest dziwne polecenie przecież. Bardzo dziwne. Wiecie, prorocy się dziwnie trochę zachowywali. Więc może dlatego, no dziwnie się zachowują, dziwne polecenia, idę w ciemno. Wiecie, i ona poszła w ciemno. Więc zmiana jej sytuacji była efektem tego, że wierzyła, że Bóg przemawia i tego, że Bóg może przemówić przez Elizeusza w dziwny sposób i ona temu dziwnemu sposobowi była posłuszna. Zmiana trudnej sytuacji wdowy była wynikiem następnej rzeczy bardzo ważnej, albo najistotniejszej, której, albo jednej z najistotniejszych, którym tu chciałem powiedzieć, mianowicie wcześniejszego dbania o relacje z sąsiadami. Zmiana jej trudnej sytuacji, uwaga, uwaga, uwaga po raz trzeci, była efektem wcześniejszego dbania o relacje z sąsiadami, o dobrą relację z sąsiadami. Słuchajcie, ona miała do kogo pójść. Dlaczego? Bo dbała o relacje z ludźmi. Pomimo tego, że była żoną proroka, nie chodziła tak, jestem żoną proroka, lecz była normalną kobietą i dbała o relacje z ludźmi. Zadbaj o to, aby nie było za mało. Ona miała zadbać o to, aby nie było za mało naczyń. Moi drodzy, zadbaj. Jeżeli ona miałaby zadbać tylko w tym dniu o to, żeby miała dobre relacje z ludźmi, byłoby za późno. Wiecie o tym? Wyobraźcie sobie, że pali się kościół. Nie mamy dostępu do wody, ale wiemy, że 3 metry pod ziemią jest woda. To jest mądre kopać studnie, kiedy pali się, czy lepiej wykopać studnie, zanim będzie się palić? Ona wykopała studnie, zanim się paliło. Dbała o dobre relacje z ludźmi. Nie kop studni podczas pożaru. Bóg nie jest Bogiem racji, lecz pamiętajmy o tym. Dlaczego naczynia były takie ważne, moi drodzy? Dlaczego one były takie ważne? Ponieważ ilość naczyń wyznaczyła poziom i jakość jej zmiany w życiu. Ilość tych naczyń wyznaczyła poziom i jakość zmiany w jej życiu. To, ile miała relacji, to, ile miała powiązań, odbiło się na to, ile tych naczyń zebrała. Amen? Oliwa płynęła do tylu naczyń, ile ona miała. I ta oliwa przyniosła jej później finanse, aby mogła spłacić dług. Mało relacji, mało naczyń, mało zwrotu z inwestycji. Tak? Moi drodzy, tak również działa łaska. Bóg daje nam łaskę, która starcza nam na dziś i starcza nam na jutro. Ona otrzymała dzięki tym naczyniom tak dużo oliwy, że spłaciła dług, starczyło jej na dzisiaj i utrzymywała się z dziećmi później. To jest niebywałe. Dlaczego naczynia są takie ważne jeszcze? Dlatego, że naczynia mówią o poziomie relacji, jaki ona miała. Powiedzieliśmy, że dbała o dobre relacje. I teraz pomyślmy sobie. Ona musiała być wiarygodna przed tymi ludźmi. Dlaczego? Umiera mąż. Wiedzą, że jest zadłużona. I teraz mówi, pożycz mi naczynia. Nie miałaby dobrych z nimi relacji. Oni by powiedzieli, no tak, pożyczy ode mnie naczynie, sprzeda, ja nie będę miała naczynia, a ona wyjdzie z długu, a mnie pozbawi naczyń w domu. Przecież mając świadomość, sąsiedzi mając świadomość tego, że ona jest za duża, mogli sobie pomyśleć, że kiedy dają jej naczynia, już ich nie odzyskają. Ale z tego wynika, że tak nie było. Że oni nie traktowali jako złodziejki, tylko jako osoby wiarygodnej. Jako osoby, której można zaufać. Dlaczego? Bo dbała o dobre relacje. Bo pokazała się z takiej strony. Pracowała nad tym w swoim życiu. Salomon w Przypowieściach 16:7 powiedział takie słowa. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Halleluja. Wiecie, co to mi mówi? Że Bóg współpracuje z tobą ku dobremu. I nawet trudne relacje potrafi wyprostować, kiedy ty żyjesz w sposób, który się jemu podoba. Bóg zna nasze ograniczenia. Wie, że czegoś nie potrafimy. Wie, że czegoś nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ale kiedy twoje drogi będą się mu podobać, on będzie prostował to, nad czym ty nie jesteś w stanie sobie poradzić. Rozwiąże twój gordyjski węzeł. Kiedy przychodzą trudne sytuacje w naszym życiu, to ja ci chcę powiedzieć, dbaj o dobre relacje. Dbaj o dobre relacje wcześniej, dbaj o dobre relacje dzisiaj i dbaj o dobre relacje jutro. Ponieważ Bóg ma rozwiązanie dla ciebie, w jakiejkolwiek sytuacji jesteś. Tylko potrzebujesz dbać o relacje z Nim, aby usłyszeć Jego głos. Bo ważne jest słyszeć, co On do ciebie mówi. Wiecie, Bóg nie umarł. Bóg jest żywy. I moi drodzy, On nie jest zamknięty w tym słowie. On jest żywy. Powiem wam, gdzie On dzisiaj jest. On jest w was. On jest obok was. My w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy, jak apostoł Paweł powiedział. On nie jest daleki. On komunikuje do nas. Ale potrzebujemy być otwarci na tyle. Wiecie, dzisiaj, tutaj, przez tą salę tyle informacji przechodzi, że nawet pojęcia nie mamy. Ale wystarczy, że podłączymy się do internetu, od razu odkryjemy, że z całym światem mamy kontakt i te całe informacje ze świata są tutaj, przelatują. Kiedy nie masz internetu, nawet o tym nie wiesz. Kiedy podłączysz internet, okazuje się, że jest. I tak jest z relacją twoją z Bogiem. Kiedy odpowiednio nastawisz swoje serce, swoje myśli, kiedy odpowiednio wierzysz we właściwy sposób, wierzysz, że Bóg nie umarł, że Bóg nie przestał mówić, to zaczniesz słyszeć. Więc kiedy przychodzą trudne sytuacje w twoim, moim, każdego z nas w życiu, pamiętaj, że Bóg ma dla ciebie rozwiązanie i pamiętaj, że Bóg mówi i możesz go słyszeć. Po drugie, kiedy przychodzą trudne sytuacje w twoim życiu, Bóg ma uzdrawiające relacje dla ciebie. Bóg przygotował uzdrawiające relacje dla ciebie. Dlatego dbaj o relacje z ludźmi, właściwymi ludźmi. To jest bardzo ważne. Ponieważ są relacje, które możesz mieć, które są toksycznymi relacjami, które zamiast przynieść ci życie, przyniosą ci śmierć. Są ludzie, kiedy będziesz z nimi przebywał, będziesz się czuł zdołowany, przygnębiony, zniechęcony, zrozpaczony. Dlaczego? Dlatego, że cały czas mówią rzeczy, które zamiast cię podnosić, one będą cię dołować, dołować, dołować. A nawet nieraz jak nic nie powiedzą, to ich atmosfera idzie z nimi. Więc dbaj o relacje z ludźmi, gdzie atmosfera idzie właściwa. Gdzie idzie atmosfera życia, zachęty, mądrości, wiary. Po trzecie, kiedy przychodzą trudne sytuacje w twoim życiu, to dbaj o to, ponieważ Bóg pragnie działać również przez ciebie, dbaj o to, byś ty był dobrą relacją. Ty bądź dobrą relacją. Stań się uzdrowieniem dla innych. Stań się zachętą dla innych. Stań się miłością dla innych. Nie oczekuj miłości, ale daj miłość. Nie oczekuj zrozumienia, ale zrozum. Nie oczekuj przebaczenia, ale przebacz. Halleluja, jakie to jest piękne. Więc kiedy przychodzą trudne sytuacje, dbaj o relacje. Zanim przychodzą trudne sytuacje, dbaj o relacje. Kiedy skończą się trudne sytuacje, dbaj o relacje. Gdyż Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji. Moi drodzy, co się dzieje w naszym życiu? Co się zadzieje w naszym życiu, kiedy słyszymy Boży głos, ale nie ma ludzi wokół nas. Taki sobie zrobiłem taką buźkę, taką. Nic się nie wydarzy. Niestety kiepsko będzie. Ale co się stanie, co się zadzieje w naszym życiu, kiedy są ludzie wokół nas, ale nie słyszymy Bożego głosu? Też niewiele. Dlaczego? Bo jest bardzo ciekawy wniosek wypływający z tych dwóch zdań. Że potrzebujemy tych dwóch rzeczy naraz. Potrzebujemy relacji z ludźmi i potrzebujemy słyszeć Boży głos w swoim życiu. Potrzebujemy relacji z ludźmi i potrzebujemy słyszeć Boży głos w swoim życiu. I wiecie, ale żeby jeszcze tak ubarwić to, co mówię, to, że słyszysz Boży głos w twoim życiu, jest też efektem relacji, którą masz z Bogiem. Więc zobaczcie, Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji. Relacji. To jest nasze motto. Dbaj o dobre relacje, ponieważ poprzez relacje możesz otrzymać zachętę, otrzymać mądrość, otrzymać wiarę, otrzymać wsparcie, otrzymać życie. Również ty potrzebujesz być źródłem dobrych relacji. Możesz być zachętą, możesz być mądrością, możesz w miejsce niewiary przynieść wiarę, w miejsce beznadziei przynieść nadzieję. Bądź dobrą relacją. Jednak to od ciebie i ode mnie zależy, jaką podejmiesz decyzję. Z kim i na jakim poziomie będziesz miał relację? Czy będziesz miał relację z ludźmi, którzy wszystko widzą na nie? Którzy przeżywają tylko życie? Którzy cokolwiek byś nie pokazał fajnego, oni zawsze coś złego znajdą? Ale to też nie jest najgorsze, ponieważ ty możesz być osobą, która przyniesie do nich zmianę. Tak jak Pan Jezus. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On posłał Syna w ten świat, który w jakiś sposób nie był godny tego, aby przyszedł Syn. Ale ukochał ten świat, który totalnie był rozjechany. Więc każdy z nas podejmuje decyzję, jaką chce mieć relację w życiu i z kim chce mieć. Jaką chce mieć relację z ludźmi i w jakiej relacji będzie z Bogiem. Jednak zniszczone relacje poprzez nasze racje mogą mieć niekorzystny wpływ na całe nasze życie. Jeszcze raz. Zniszczone relacje przez nasze racje mogą mieć niekorzystny wpływ na całe nasze życie. Bóg powołał nas do relacji, moi drodzy. Może łatwiej będzie nam, kiedy potraktujemy to, że kiedy mamy postawę psującą relację jakąkolwiek, jest to grzech. Potraktujmy to, że jest to chybienie celu, chybienie Bożemu zamierzeniu, kiedy żyjemy tak, zachowujemy się tak, że relacje się niszczą. Może jeżeli potraktujemy to, jako to jest chybienie celu, jako coś, co nie jest właściwe, coś, co jest bardzo niewłaściwe. Kiedy potraktujemy to jako totalnie niewłaściwe, to nam pomoże, aby dbać o relacje, a nie o swoje racje. Wiecie, tu nie chodzi o to, żebyś był miękki taki, no nie wiadomo, jakie ty masz zdanie. Tu nie chodzi, żebyś był jakimś flusiem czy kimś, nie wiem jeszcze. Chodzi o to, żebyś był konkretny ale żeby ta twoja konkretność zabijała innych, nie zabijała relacji. Abyś nieraz potrafił zamilczeć, abyś nieraz potrafił miłością przykryć. Bóg nie jest Bogiem racji, lecz relacji. To jest nasze motto. Dlatego nie niszcz relacji, udowadniając swoich racji. Nie niszcz relacji, udowadniając swoich racji. Bo wtedy przypominasz człowieka, który wyrzuca swoje naczynia tuż przed ucztą. Amen.